Ratownik niejedno ma imię. Zaprasza Karolina Gaweł.
Październik jest miesiącem, w którym pewne cykle audycji się kończą, inne rozpoczynają. W ramach propozycji Ratownik niejedno ma imię, pozwolimy sobie na małe podsumowanie. W pierwszej kolejności odezwie się do nas Bartosz Bielan, ratownik medyczny i wykładowca akademicki.
Pod hasłem ratownictwo medyczne rozumiemy jakby cały system tego ratownictwa medycznego. Ten system zbudowany jest takich z różnych jednostek, które współpracują ze sobą. Można by zacząć tak naprawdę od takiej podstawowej jednostki, którą jest dyspozytornia medyczna. Występuje jakieś zdarzenie medyczne, wtedy społeczeństwo czy ludzie, którzy chcą pomóc, wzywają pogotowie ratunkowe, prawda? Pod numerami różnymi jest numer 112, czyli Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub bezpośrednio do dyspozytora medycznego na numer 999. Dyspozytor medyczny przyjmuje takie wezwanie bądź nie, kieruje tego poszkodowanego czy pacjenta w inną stronę. Jeżeli uzna, że dane wezwanie jest zasadne, przyjmuje wezwanie i wysyła zespół ratownictwa medycznego. No i właśnie ten zespół ratownictwa medycznego to jest jakby druga część tego naszego całego systemu. Trzon tego systemu łącznie ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi. W tych zespołach ratownictwa medycznego pracują głównie ratownicy medyczni, ale również pielęgniarki ze specjalizacją ratunkową, lekarze medycyny ratunkowej, tak? Czyli tych osób, tych profesji jest kilka. No i obecnie możemy wyróżnić takie te zespoły ratownictwa medycznego typu P, w których jeżdżą i pracują ratownicy medyczni sami. Jeden z nich jest kierowcą, drugi kierownikiem takiego zespołu. No i zespół ratownictwa medycznego typu S, w którym jest lekarz i on jest kierownikiem zespołu medycznego. Jest kierowca, ratownik i ratownik. No możemy też wyróżnić jeszcze zespoł ratownictwa medycznego tak zwane lotnicze, czyli śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego. Do tego możemy dołączyć oczywiście jako system taką część, która łączy to przedszpitalne działanie ZDRM-ów z działaniem szpitalnym, czyli szpitalne oddziały ratunkowe, po to one powstały, żeby jakby łączyć te dwie rzeczy, ten świat przedszpitalny i szpitalny. No i oczywiście są jeszcze tak zwane centra urazowe dla dzieci, czyli takie wysoko wyspecjalizowane ośrodki, do których powinni trafić pacjenci z urazami wielonarządowymi. Są też jednostki współpracujące z naszym systemem, takie jak Państwowa Straż Pożarna, Policja, WOPR, TOBR, GOPR i wiele, wiele innych.
Nie wszystkich ratowników można dostrzec gołym okiem, ponieważ niektórzy z nich działają pod powierzchnią ziemi. Mam tu na myśli ratowników górniczych. Jak wygląda specyfika tej służby? O tym opowie Robert Wnorowski, rzecznik prasowy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.
Pani redaktor, ratownictwo górnicze to przede wszystkim tutaj muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o nasz kraj, Polskę, mówimy tutaj o systemie ratownictwa górniczego. Jak gdyby tutaj głównym zadaniem tego systemu jest zabezpieczenie zakładów wydobywczych, oczywiście podejmowanie akcji ratowniczych w wyniku różnego rodzaju wypadków, katastrof. Tak jak mówię, w naszym przypadku, jeżeli mowa jest o Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, my jesteśmy podmiotem autonomicznym, zawodowym, to znaczy, że tutaj nasi ratownicy zawodowi w liczbie około 75, to jest po prostu ich praca. Pracują na dwóch zmianach od 6 do 18 i od 18 do 6 w trybie, że tak powiem, pogotowia, czyli 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. No i tutaj po prostu musimy być gotowi w każdym momencie do działania, Takie jest właśnie nasze zadanie, taki jest tutaj jak gdyby sens naszego istnienia. I a propos tego naszej gotowości, no właśnie tak się zdarzyło w tym roku. Niestety też doszło do tragicznego zdarzenia akurat w dniu, w którym mieliśmy obchody nasze tutaj barbórkowe w Centralnej Stacji Ratowniczo-Górniczego, czyli 28 listopada po południu otrzymaliśmy smutną informację tragiczną z KWK Sobieski o tym, że zginęło czterech górników. Tutaj doszło jak gdyby do wypadków, było to zakwalifikowane jako wypadek i my akurat nie zostaliśmy wezwani, no ale oczywiście, że tak powiem, wszyscy byliśmy w tym momencie myślami z rodzinami tych górników, którzy zginęli pod ziemią. Natomiast jeżeli mowa o samym ratownictwie górniczym, to tak tutaj już wspomniałem, jesteśmy jednostką autonomiczną, zawodową i tutaj również nie możemy zapominać, że w tym systemie są także kopalniane stacje ratownictwa górniczego, czyli ratownicy, którzy są zatrudnieni w danej kopalni. To jest obligatoryjny wymóg, czyli po prostu to się przekłada, ja nie będę może dokładnie mówił o tych szczegółach, bo one nic nam nie powiedzą, natomiast w zależności od ilości osób zatrudnionych w kopalni, przede wszystkim pod ziemią, dana ilość ratowników górniczych musi być również przez ten dany zakład kopalnie zatrudniona. I tak jak wspomniałem, są to kopalniane stacje ratownictwa górniczego, to są górnicy, którzy właśnie są również kwalifikowanymi ratownikami górniczymi i oni tutaj, nie jest to tajemnicą, przy jakimkolwiek zdarzeniu, do którego dojdzie losowym, czy to katastrofa, czy wypadek właśnie pod ziemią, oni pierwsi reagują na dane zdarzenie, oni wkraczają do akcji, natomiast my jako jednostka specjalistyczna, zawodowa jesteśmy przez danego przedsiębiorcę wzywani ewentualnie do tego, by wesprzeć taką akcję ratowniczą. To tak mniej więcej pokrótce wygląda, jeżeli chodzi też o ratownictwo górnicze. Ja tutaj mówiłem o tych zakładach wydobywczych, które zabezpieczamy, ale to są również, o czym nie wszyscy wiedzą, zabezpieczamy także chociażby muzea, te zakłady, te obiekty, które kiedyś na przykład były czynnymi, tak, kopalniami. I tutaj chociażby kopalnia Guido w Zabrzu, czy kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach. Zabezpieczamy także kopalnię soli Bochnia, Kudawa, zabytkową Wieliczkę. Także troszeczkę, że tak powiem, tych podmiotów do zabezpieczenia na chwilę obecną jeszcze jest.
Wielu z nas ceni sobie górskie wędrówki, a to właśnie tam działa kolejna grupa ratowników. Ratowników górskich. Najważniejszymi informacjami na temat Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podzielił się z nami naczelnik GOPR Jerzy Siodłak.
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest organizacją, która swoimi korzeniami sięga tradycji, którą na przestrzeni wielu, wielu lat później kontynuowaliśmy, a wytworzył, zapoczątkował, był ojcem chrzestnym, główny założyciel trzeciego pogotowia ratunkowego, generał Mariusz Saruski, który pod wpływem emocji, tak to historycznie jest przedstawiane, wynikających z śmierci jego przyjaciela, poety, malarza Mieczysława Karłowicza pod Kościelcem w Tatrach. Miejsce to jest upamiętnione takim pomnikiem, które mówi o tym wydarzeniu, o tej tragicznej śmierci pod lawiną. Stworzył służbę, która zaczęła się zajmować niesieniem pomocy ludziom w górach jej potrzebującym. I te słowa też umieścił w rocie przyrzeczenia ratowników górskich. Ta rota się nie zmieniła już od ponad 100 lat. Wiele się po drodze oczywiście zmieniało, bo oficjalne zarejestrowanie statutu stowarzyszenia pod nazwą Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nastąpiło we Lwowie w 1909 roku w namiestnikostwie lwowskim. To był okres bardzo burzliwy, jeśli chodzi o historię Polski. No i tam właśnie zostało ulokowane prawnie pogotowie, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. One obejmowało na początku swoim rejonem działania, jak nazwa wskazuje, rejon Tatr. Później, skracając oczywiście to wszystko historycznie, zostało to rozbudowywane na pozostałe pasma górskie w różnych okresach, w zależności czy to były tereny polskie, bo jeszcze dzisiejsze tereny polskie, na przykład Sudetów, wówczas pod zaborem, nie miały służby polskiej ratowniczej, tam były służby, nazwijmy to, sięgające korzeniami Niemiec czy Austrii, służb alpejskich. Dzisiaj właściwie służby w Karkonoszach nie tyle nie nawiązują do tych tradycji niemieckich, natomiast w historii gdzieś tam wspominają, żeby ta klarowność, czystość tego przesłania historycznego, jeśli chodzi o służby ratownicze, była pełna. Natomiast wracając na nasz grunt tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, na czele którego stanął generał Mariusz Zaruski, postać związana z górami, ale później również z morzem, stąd też jacht, który nosi imię generała Mariusza Zaruskiego, pływający po morze, polska jednostka. Człowiek bardzo taki kolorowy, rzekłbym, bardzo wielostronny, wszechstronny żołnierz, generał właśnie. Człowiek, który zginął gdzieś na terenie obecnej Ukrainy w 1944 roku, gdzieś w rejonie Chersonia. Takie są przekazy historyczne. Nie ma jego mogiły, gdzieś w zbiorowej mogile został pochowany. Natomiast stworzył coś, co dało podwaliny do jednej z czterech najstarszych służb ratownictwa górskiego. Praktycznie można powiedzieć na świecie, mówimy tu głównie o Europie, bo odnosimy się często do krajów alpejskich, które dla nas zawsze były takim wzorem jako tych służb ratowniczych o największym doświadczeniu, zaangażowaniu, najnowszych technikach ratowania i tak dalej. Po wielu latach, już po okresie wojennym, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało wchłonięte przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i została utworzona służba zwana Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a TOP stał się jedną z grup regionalnych, grupą tatrzańską Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Historia powstawania tych kolejnych grup ma taki swój wieloletni ciąg. Najstarsze grupy to Grupa Beskidzka, Krynicka, Grupa Sudecka i to jest rok 1952. Późniejsze grupy jak Bieszczadzka, Podhalańska powstawały, już nie mówiąc o Jurajskiej, która jest najmłodsza, bo ma zaledwie 25 lat, powstawały później. Dzisiaj Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe liczy 7 grup regionalnych, a Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe stanowi osobną jednostkę, bliźniacze pogotowie, kiedy to w 1991 roku ówczesna Grupa Tatrzańska postanowiła wrócić do swoich historycznych korzeni, mówiąc kolokwialnie, pójść na swoje, czyli stworzyć pogotowie, tak jak wspomniałem, bliźniacze, jednorodne, przypominające strukturą działania całkowicie to, co dalej kontynuowane jest w Górskim Pogotowiu Ratunkowym. GOP skupia w swoich szeregach ponad 1700 członków, ratowników, ochotników. Są to ludzie różnych profesji, różnych zawodów, w różnym wieku i w różnych działach umiejętności i kwalifikacji. I od tych najmłodszych stażystów, kandydatów, po seniorów, którzy są zrzeszeni w klubach seniora, w grupach regionalnych, stanowią taki solidny filar historii, ale też ogromnej wiedzy, bo oni byli twórcami, współtwórcami. Tych, którzy w 1952 roku tworzyli nasze pogotowie, jest już tylko kilku w Polsce żyjących, bardzo panów w podeszłym już wieku, bo przekraczających nawet 90 lat. Dla nas to są postaci, które były wzorem, są takimi ikonami, bo jeżeli położymy dzisiejsze realia, dzisiejsze możliwości, dzisiejsze umiejętności polskich ratowników i sprzęt, którym dysponujemy, w stosunku do tego, co było w tych latach powojennych, apteczka w formie worka, środek transportu głównie nogi, czy zdobytek gdzieś narty, a później jakiś zdezelowany motocykl, bo to takie obrazy kiedyś się malowały, a dzisiaj helikoptery, kłady, skutery śnieżne, sprzęt osobisty najnowszej generacji, jaki dostępny jest na świecie, bo takim dysponujemy dzisiaj w ratownictwie górskim w Polsce, to jest to ogromna, ogromna różnica i ogromny progres na przestrzeni tak naprawdę 70 lat. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe datuje się, tak jak już wspomniałem, swoją datą powstania w 1952 roku, stąd też dwa lata temu obchodziliśmy jubileusz 70-lecia, wspominając, starając się również pokazać tych naszych najstarszych seniorów, założycieli. Zresztą z tej okazji dzisiaj mogę zaprosić wszystkich słuchaczy, bo bilety już można nabyć 24 marca. No, dzień szczególny, bo jest to niedziela palmowa, ale w godzinach wieczornych, o godzinie 20 w Gliwicach odbędzie się koncert jubileuszowy, koncert charytatywny i dlatego o tym mówię, że cel jest szczególny, jakiego jeszcze nigdy w historii GOPR-u żeśmy nie eksponowali. Czołówka polskich artystów, muzyki od najmłodszych do najstarszych, czyli dla każdego coś miłego, będzie prezentowana z okazji tego koncertu charytatywnego w Gliwicach, w gliwickiej Preziro Arenie, bo tak się nazywa ten obiekt, bardzo duży obiekt. Zapraszamy wszystkich, będą ratownicy, będą pokazy ratownicze i będzie koncert muzyczny transmitowany w Telewizji Polskiej. Chcielibyśmy się tam wszyscy spotkać, a cel jest no, szalenie dla nas ważny i można rzec szczytny, bo dochód ze sprzedaży biletu będzie przeznaczony na rehabilitację i leczenie ratowników, którzy w trakcie działań, swojej działalności w górach doznali różnego rodzaju urazów i wymagają leczenia, wsparcia i rehabilitacji. Tak to wygląda, ale wracając do naszego pogotowia, no, dużo można mówić o samej działalności ratownictwa górskiego, które przeszło, już wspominałem, ogromną rewolucję i metodyczną, i sprzętową, i nawet mentalną, chociaż nie zmieniła się rota przyrzeczenia, którą kiedyś wymyślił właśnie generał Mariusz Saruski. Fragment tej roty, taki najbardziej znany dla nas ratowników, to jest, że stawię się na każde wezwanie naczelnika lub jego zastępcy, stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie bez względu na porę roku, dnia i stan pogody, żeby iść w góry nieść pomoc. To oczywiście taki skrót z roty, która liczy sobie kilkanaście zdań mówiących o honorze, o pomocy, o wsparciu. Jest to takie przyrzeczenie, które składają po dzień dzisiejszy, od momentu właśnie, kiedy to generał Mariusz Zarówki zainicjował przyrzeczenie, które w swoich słowach i brzmieniu praktycznie nie uległo zmianie. Składają to same przyrzeczenie ratownicy Taczeńscy, jak i ratownicy GOPR-u w całej Polsce od Bieszcza po Karkonosze. Nas można spotkać w górach, w stacjach ratunkowych GOPR-u, w tych centralnych, 7 grup, w tych największych miastach. Można nas odszukać również oczywiście w internecie, na różnych platformach. A my, dyżurując w tych górach, nie ukrywam, że cieszymy się, jak turyści nas odwiedzają i pytając na przykład o pogodę i zasięgając opinii o warunkach aktualnie panujących, bo jednym z podstawowych zadań naszych i takim elementem stałej działalności jest profilaktyka, czyli ostrzeganie ludzi, uczenie ludzi, pokazywanie, jak w tych górach się należy zachować, żeby nie zrobić sobie krzywdy. No niestety, jak nasze statystyki pokazują, tak cudownie i idealnie nie jest, bo rocznie, jeśli chodzi o ratownictwo górskie pod znakiem GOPR-u, udzielamy w górach pomocy w około trzech, w ostatnich latach jest to około 3000 różnego rodzaju wypadków i to nie dotyczy nart. Jeżeli mówimy o narciarstwie, które jest ustawowo od 2011 roku ustawą rozdzielone na dwa takie segmenty, ratownictwo górskie i ratownictwo narciarskie, czyli na zorganizowanych terenach narciarskich, mówiąc inaczej wprost na wyciągach narciarskich, to na tych wyciągach, tam gdzie dyżurujemy i tam gdzie jesteśmy, bo nie wszędzie jesteśmy, to są kolejne statystyki, które mówią o kolejnych tysiącach wypadków. Czyli tych zdarzeń w polskich górach jest bardzo dużo i pomimo tego, że tak wiele i staramy się mówić, przekazywać, informować, ostrzegać, czy edukować, pojawiając się w przedszkolach, czasem w szkołach, na zaproszenie nauczycieli, mówić dzieciom o tym, co trzeba i jak trzeba się zachowywać, żeby sobie nie zrobić w górach krzywdy. No niestety ta liczba wypadków nie maleje, wręcz przeciwnie. Notujemy rok do roku około 6% wzrost tych wypadków w górach.
Cóż wspólnego z ratownictwem ma Straż Graniczna? Posłuchajmy porucznika Straży Granicznej, Pawła Biskupika, rzecznika prasowego komendanta oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.
służba w ogóle niewątpliwie jest to pomoc społeczeństwu, także niejako też wszyscy jesteśmy umundurowanymi ratownikami, można śmiało powiedzieć. A Straż Graniczna, no jak tutaj trzeba sięgnąć do podstaw, jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją, przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, do kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji. I tutaj na pewno trzeba wymienić takie najważniejsze zadania, nasze działania funkcjonariuszy Straży Granicznej bądź Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, bo te zadania są jednolite w całej Polsce, a jest to między innymi organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, oczywiście zwalczanie przestępczości związanej z nielegalną migracją, o której teraz tak słyszymy i wiemy, że cała Europa jest jakby ogarnięta taką presją migracyjną ze wschodu i z kierunków południowych. Kolejne zadania to na przykład rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz wykroczeń, ściganie ich sprawców, no w zakresie oczywiście właściwości Straży Granicznej. Tu w szczególności myślę o przestępstwach i wykroczeniach dotyczących zgodności przekroczenia granicy państwowej z przepisami, wykonywaniem pracy przez cudzoziemców, czy też prowadzeniem działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzaniem wykonywania pracy cudzoziemcom. Funkcjonariusze Straży Granicznej prowadzą też działania graniczne, wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, zwalczają zorganizowane grupy przestępcze oraz po prostu walczą z przemytem. Jest to ciekawa, naprawdę ciekawa, dająca satysfakcję służba z możliwością specjalizowania się w różnych kierunkach. Tu w zależności od tego, w czym, na jakim polu dany funkcjonariusz lub młody człowiek, który dopiero będzie funkcjonariuszem, chce się realizować. Formacja oferuje szerokie perspektywy rozwoju zawodowego, możliwość wyboru odpowiednich dla siebie specjalizacji w służbie. I tutaj mogę wymienić na przykład kontrolę ruchu granicznego, wykrywanie przestępstw i zatrzymywanie podejrzanych, działania kontrolne i weryfikacyjne wobec cudzoziemców, czy działania w grupach specjalnych utworzonych do takich akcji specjalnych, między innymi rozbijania zorganizowanych grup przestępczych. Działania minersko-pirotechniczne, czy służba przewodników psów służbowych, czy specjalistów do rozpoznawania fałszywych dokumentów. No jest tutaj cały szereg, cały wachlarz specjalizacji, które daje służba w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.
Czasem warto zastanowić się, czym tak naprawdę jest ratownictwo dla osób, które pełnią tę służbę. Wsłuchajmy się teraz w wypowiedzi Sebastiana Kluski, dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, oraz pani Joanny Schulz, asystenta zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Generalnie jest to przyjęte takie, że to jest zawód bohaterski, zawód odpowiedzialny. Ludzi naprawdę, tak jak powiedziałem, charakternych, którzy potrafią naprawdę dużo w życiu i potrafią dużo znieść, ale w momencie, kiedy ktoś przychodzi czasami i potrafi tak normalnie po ludzku powiedzieć, że go to przekracza, jego możliwości, że czuje się słabo, że to trzeba odpuścić, to jest dla mnie najważniejsze, bo wychodzenie na ratunek ludziom to jest jedna rzecz, ale jakby dla mnie najważniejsze jest to, żeby ci moi ratownicy zawsze wracali cało i bezpiecznie do domu, żeby nigdy nie zdarzały się wypadki, a nie daj Boże wypadki śmiertelne. I fajnie to zostało ujęte w filmie takim Patrol, który z Kevinem Costnerem i Ashtonem Kutcherem, który tak jakby ze strony amerykańskiego Coast Guardu pokazuje pracę tych ratowników morskich. Ja jest taki cytat, że kiedy sztorm zamyka porty, my wypływamy. Kiedy marynarka wojenna zostaje w porcie, my wypływamy. Kiedy sam Pan Bóg wygląda z nieba i niszczy swoją dobrą robotę, zsyłając wiatr zmiatający domy z powierzchni ziemi, my wypływamy. Jeżeli zdarzy się cud i dołączycie do nas, czeka nas nędzna pensja i perspektywa śmierci w męczarniach, chłodzie i samotności na otwartym morzu, ale będziecie mogli ratować ludzkie życie, a to jest jedno z najważniejszych powołań. Ten cytat z tego filmu przyświeca mi i myślę, że wielu moim ratownikom w tym, że jednak jesteśmy tą ostatnią deską ratunku, tym ludziom, którzy tracą dobytek, którzy są w stanie zagrożenia życia, gdzie chłód, fale i temperatura pomału odbiera tym ludziom życia, to my tak naprawdę jesteśmy tą ostatnią deską nadziei, że wypłyną, że znajdą, że technika pozwoli odnaleźć różnego rodzaju noktowizja, termowizja, to czym dzisiaj doposażamy nasze statki, właśnie po to, żeby być tym ostatnim promykiem nadziei dla tych ludzi, którzy tam w odmętach, że tak powiem, tego zimnego Bałtyku czekają na tą ostatnią deskę ratunku.
Myślę, że ten sposób na życie, pasja, to jest coś, co daje człowiekowi tak zwanego przysłowiowego kopa. My czekamy na to lato. Oczywiście nie życzymy nikomu absolutnie źle, tak jak powiedziałam, dobry ratownik to suchy ratownik, ale to jest nasze życie, plus właśnie te wszystkie działania prewencyjne, kiedy spotykamy się z ludźmi, kiedy spotykamy się zwłaszcza z dziećmi, zwłaszcza z młodzieżą. Ja prowadzę aktualnie taki program miejski Bezpieczni nad wodą skierowany do dzieci z trzecich klas szkoły podstawowej. Ktoś by powiedział, co takie dzieciaki załapią z tego. Proszę mi wierzyć, łapią i to bardzo dużo. I bardzo się cieszę, że akurat moje miasto Gdynia finansuje taką akcję. Natomiast czy to spotkania z najmłodszymi, czy z nieco starszymi, czy z dorosłymi, kiedy ludzie słuchają nas i jednak biorą pod rozwagę to, co im mówimy, jest to naprawdę satysfakcja i naprawdę fajnie się widzi, gdzie człowiek, z którym się gdzieś tam kiedyś rozmawiało, mija nas gdzieś na marinie, to o, dzień dobry, no tak, bo tutaj kupiliśmy kamizelkę, bo jednak w tym coś jest. Jest to naprawdę satysfakcjonujące i cieszące, że jednak to, co robimy, nie trafia w próżnię, że to, co robimy, ma swój odzew i będzie miało, miejmy nadzieję, pozytywny wpływ w redukcji statystyk letnich. To jest rzecz nie do ocenienia tak naprawdę.
Na koniec pragnę przypomnieć, że istnieje jeszcze coś takiego jak ratownictwo obywatelskie. Ratownik obywatelski to każdy z nas. Możesz nim być ty, twój kolega, twoja sąsiadka. Wystarczy, że potrafisz i chcesz pomóc, jeśli widzisz, że twoja pomoc jest potrzebna. Innymi słowy, to każda osoba, która posiada zdolności udzielania pierwszej pomocy i podejmuje akcję ratowniczą w obliczu zagrożenia zdrowia lub życia innego człowieka, nie wykonując w tym czasie i w tym zakresie swoich obowiązków zawodowych. To osoby chętne i gotowe do udzielenia pierwszej pomocy, niezależnie od wykonywanego na co dzień zawodu. To właśnie idea ratownictwa obywatelskiego może być i tak naprawdę już jest realnym wsparciem dla systemu medycznego. Świadkowie udzielający pomocy od razu po zdarzeniu mogą znacząco wpłynąć na stan poszkodowanego i późniejsze leczenie. Do usłyszenia!